kerygmat ewangelizacyjnie i ci ludzie przychodzą, ale ja nie mam ich dokąd skierować. Jestem bezradny. No nie, tam nie ma wspólnot. Ja widzę i tylko ich pozostawię. A powinno się słać tam, iść, otrzymać światło. A gdzie ja mogę posłać? Albo kochani, ja jestem taki niepokorny i też jesteś taki kontestator jestem, jak i śpiewano na wszystkie przypadki, odmieniano to, co Jezus, co papież powtórzył, wypłyj na głębie, nie? Wypłyj na głębie. A ja wtedy złośliwiec mówię, a gdzie ta głębia? Jak ta woda po kostki w naszym kościołach sięga tylko. I wypłyj na głębie. Światło jest po to, żeby świeciło. Po to, żeby otrzymał światło, żeby rozświetlać ludziom życie. A nie schować pod korcem i cudowiankami i papką pobożnościowo-religijną karmić ludzi. I trzeci raz światło Chrystusa tu, właśnie przy miejscu, gdzie Kościół ma przepowiadać Słowo Boże, które jest światłem, prawda? Tu trzeci raz. I tu ten Paschał będzie płonąć całą noc, ma płonąć do Pięćdziesiątnicy, bo tu ma być głoszone Słowo Boże, które jest światłem dla naszych oczu. I nie zapalamy świateł jeszcze, bo jeszcze w ciemności musi zabrzmieć Exultet, ten najpiękniejszy pieśń Kościoła, najpiękniejsza pieśń Kościoła, śpiewana raz w roku. Za śpiewającego Kościół ma się modlić, bo będzie śpiewał. Módlcie się, bracia, za mnie, abym godnie mógł wyśpiewać pochwałę tej świecy. Więc ten śpiew nie jest dziełem tego diakona, czy prezbitera, czy kantora, który śpiewa, ale ma być śpiewem całego Kościoła. Chociaż ustami tego śpiewającego, ale ty masz się modlić, żeby on godnie i właściwie odśpiewał tę pieśń chwały na cześć Zmartwychwstałego, na cześć tej nocy. Więc już dzisiaj, może chciałeś zjeść zupkę, to może odmów sobie, jak masz na tyle siły, nie padniesz w intencji tego śpiewającego dzisiaj. Albo inną formę. Albo lepiej post odmówienia jeszcze, będzie lepszy. Bo jak masz mnie z głodu pasił, to lepiej zjedz, ale lepszy post, bo nawet trudniejszy jest ten post. Święty Piotr Alkantary, taki franciszkanin, żeby milczeć w Wielkim Poście, zawsze nosił dwa kamyki w buzi. By się przydało niektórym, nie na dzisiaj. A zwłaszcza tu przed kaplicą, mówią, tu ma być miejsce dzisiaj ciszy modlitwy, prawda, indywidualnej, więc tu też na schodach nie zatrzymujmy się przy wejściu, nie rozmawiajmy, dobra, aż do wieczora. A jeżeli chcemy się mówić, to mówmy tylko szeptem, dobra, szeptem. Bo niekoniecznie cisza musi być milczeniem, nie? Dobra. I z płonącymi światłami słuchamy tego orędzia. Nie omawiam, bo będzie liturgia słowa. No właśnie, i teraz, no właśnie, jak to piękny znak. Tutaj, tu będzie ustawiony ten paschał, teraz będzie liturgia słowa. Przez całą historię zbawienia ta liturgia słowa nas przeprowadzi. Ukazując sens tej historii wydarzeń. Po to się, abyś i ty widział sens historii twojego życia. Sens swojej historii Boga błogosławił, jak Boga błogosławił mi za tą historię zbawienia, którą robił z Żydami aż do Jezusa i do nas. Dobra. Inny znak to właśnie czuwanie i sen. Znowu mówię, dwa znaki przeciwstawne. Naturalnie noc jest do spania, siły słabną, my nasze siły odnawiamy przez spoczynek, popatrzmy. Patrzcie, siło, a sen jest małą śmiercią. Ktoś mądry powiedział, myślę, więc jestem. Gdy śpisz, nie myślisz, ciebie nie ma. To jest śmierć. Każda śmierć, każdy sen jest wchodzeniem w małą śmierć i jest przygotowany. Tak dawniej traktowano, że udając się na spoczynek, to tak jakbyś się przygotowywał już do śmierci. Ale w nadziei, prawda, ten sen cię nie przeraża, chociaż nie myślisz, a więc ciebie nie ma. A jeżeli ciebie uśpią narkozą, to mogą krajać nie wiadomo co. Jesteś, a nie czujesz. Ale potem, ale nie boisz, wchodzisz się, bo wiesz, że następuje po tej po śnie przebudzenie, powrót do życia. I nie boisz się tego. Tak samo, kochani, to jest ten znak. Chrześcijanin ma to światło, wie, że śmierć nie jest końcem. Dlatego też wchodzi w śmierć jak w sen, w nadziei, w oczekiwaniu na przebudzenie, na życie. A zresztą Chrystus jest tego dowodem. Chrystus jest tego dowodem. Słuchajcie, gdyby proszono Chrystusa o uzdrowienie córeczki Jaira po zmartwychwstaniu, on by nie dokonał cudu wskrzeszenia. Myślę. By nie dokonał. Dlaczego? Bo ten cud wskrzeszenia córeczki był cudem nie z racji, że tak się litował nad... Bo tyle dzieci umierało i rodzice płakali, nie? A tylko jedną uzdrowił, wskrzesił, nie? I gdy mówił mu, nie, już pozwolił, że ona umarła, nie przyszedł, gdy miał informację, że choruje, i mówią, już nie trudźcie nauczyciela, bo już umarła dziewczynka, nie? A Jezus mówi, ona nie umarła, tylko śpi. I przychodzi, już tam są płaczki, płaczą, ona leży na marach. I mówi, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I na dowód tego, że śmierć jest snem, po którym przebudzenie, powiedział do niej, talita kum, to by mówię, wstań. Na dowód tego. Bo jeszcze nie dał dowodu przez swoje zmartwychwstanie, rozumiecie? Dziś Jezus nie powie twojej córeczce, talita kum, wstań, gdy umrze. Bo daje ci dowód, że śmierć tego dziecka nie kończy jej życia. Że wskrzesi. W dniu ostatecznym. I on jest gwarantem tego. On jest największym dowodem, że sen jest śmierć, po którym następuje przebudzenie. On jest Panem śmierci. Czuwanie i sen. Właśnie to jest piękny znak. To nasze ciało jest śmiertelne, prawda? Więc podlega wyczerpaniu tej siły i teraz bez odnawiania przez sen, jednocześnie też przez posiłek, stąd i post, czuwanie i post, to jest podobne. Będziemy doświadczać pewnej słabości i zasypiać i będziemy szukali, żeby troszkę usiąść. Ale popatrzmy, dzięki wierze, a nie widzeniu, będziemy mogli przezwyciężyć tę naturalną naszą potrzebę snu. Przezwyciężymy ją. Prawda? Przez wiarę. Teraz przez wiarę. A kiedyś to będzie przezwyciężone już nie już przez wiarę, ale w rzeczywistości. Dalej, pierwotny Kościół, jak wam mówiłem, a nie jeszcze, stojąca postawa później. Więc to czuwanie. Oczywiście jest to zmaganie, prawda? Będziemy się zmagać, nie? Ale jednocześnie zwycięży czuwanie, bo noc przetrzymamy. W tę noc nie idziemy spać. Ze względu na dzieci i tak dalej, przed śniadaniem będzie trochę odpoczynku, taki jest mały kompromis zrobiony w tym roku. Teraz, kochani, post jest związany również z tym doświadczeniem umierania i słabości. Tak, to jest prawda o nas. My nie mamy w sobie źródła życia, popatrzmy. To jest pięknie, to jest opracowane w tej książce prawosławnej o poście tego teologa francuskiego Clément. To właśnie jest dowodem, że nie ma w sobie źródła życia, że źródło życia jest poza nami. Rozumiecie? Poza nami jest źródło życia. Po grzechu Adama człowiek widzi jako jedyne źródło życia w tym, co zje. Będzie dobrze się odżywia, będzie żył. Będzie swoją dietę, będę zdrowy. A więc już to jest przekonanie, nie ma w sobie źródła życia. Twoje życie jest uzależnione od czegoś z zewnątrz. Po grzechu pierworodnym zniszczujemy życie od Pana Boga, od jedzenia, od przyjemności, rozumiecie? I teraz właśnie Tego będziemy doświadczać, tak. My nie mamy sobie złego życia. Poganie mówią od jedzenia, od pieniądza. Masz pieniądze, masz życie, bo za pieniądze kupisz najlepsze jedzenie, najlepsze witaminy, lekarstwa, będziesz żył. My dzisiaj aż do rana pościmy, żeby też zobaczyć, tak, nie mają w sobie źródła życia. Nasze życie zależne od zewnątrz, ale doświadczymy, że nie od pokarmu. Głośny podpowiedź. Nie od pokarmu, ale właśnie od Boga. Dlatego ten pierwszy posiłek, który nam przerwie post, przywróci życie, to będzie posiłek eucharystyczny. Ciało i krew Chrystusa. Bo kto spożywa moje ciało, ma życie. Kto pije moją krew, ma życie. Ale życie wieczne, rozumiecie? To, co zjesz, daje ci życie tutaj do czasu, ileś tam lat. I to, co zakupisz za pieniądze, na ileś tam lat życie ci zapewni ewentualnie. Albo przedłuży. Bo stać się będzie na jakiś przeszczep jakiegoś organu i na ileś tam lat. Ale na życie wieczne ci to nie przedłuży życie, pieniądz. A tu Kościół ci pokazuje życie wieczne. Jest ta pieśń eucharystyczna, że śpiewaliśmy, nie? Kto spożywa moje ciało i... Wielki czwartek śpiewaliśmy, to piękne. Masz życie wieczne. Tak, nasze życie jest z zewnątrz. Nie masz. To jest też, kochani, wytrącenie tego atutu szatanowi, że możemy być jako bogowie. Nie możemy być, bo nie mamy w sobie źródła życia, doświadczamy, umieramy. Jeżeli tego życia nie ładujemy, tego życia nie rozpalamy czymś z zewnątrz, umieramy. Nie jesteś Bogiem. Stąd ten post, kochani, jest bardzo ważny. I potem ten posiłek. Ale pierwszy posiłek to jest eucharystyczny, po poście paschalnym. Postawa stojąca, znakiem Wielkiej Nocy. Postawa stojąca. Słuchajcie, jest to piękne u naszych braci wschodnich. Wielki post, leżą krzyżem, biją głową o ziemię. Ileś pokłonów, co każdy Jezu Chrystus, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Ale od Wielkiej Nocy przez 50 dni nikt tam nie uklęknie. Nikt nie uklęknie. Bo to było zaprzeczenie. Postawa właśnie leżenia prochem na ziemi, biciem głowy o ziemię, klęcząca, to jest postawa człowieka grzesznego, postawa tego, który ma przetrącone, który jest niewolnikiem, prawda? Niewolnik klęczy przed Panem. Ale Chrystus wyprowadził nas z niewoli. On nas uczynił zdrowymi przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie. On powrotem nas w postawie stojącej i w postawie już właśnie dziecka wobec Boga, mocą Jezusa Chrystusa. Ale jest to zmaganie, popatrzmy. I to też nie jest stałego. My w kruchości to przeżywamy, bo tak jest nasze przeżywanie chrześcijaństwa w kruchości i wiary. W kruchości będziemy się zmagać i będziemy czekać, że możemy usiąść. Tak. Ale klękanie będzie zabronione, słuchajcie. Rzucę ekskomunikę na tego, który klęknie mi dzisiaj w nocy i do pięćdziesiątnicy, tam gdzie ja Eucharystię sprawuję. Nie ja, ale sobór. 325 w Nicei rzucił klątwę. Właśnie postawę stojącą obwarował właśnie pod karą, klękanie pod karą ekskomuniki w okresie Wielkiej Nocy. Od Wielkiej Paschy na Pięćdziesiątnicy.